Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dzisiaj podejmujemy temat ideologia materialistyczna, a kosmologia. Bardzo gorąco w naszym studiu witamy pana profesora Zbigniewa Jaceny Onyszkiewicza. Witamy serdecznie. Panie profesorze, proszę pozwolić na kilka słów o sylwetce pana profesora. To profesor nadzwyczajny fizyki, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Edukacji Narodowej. Pan profesor jest również doktorem honoris causa Bałtyckiego Federalnego Uniwersytetu imienia oczywiście Immanuela Kanta w Królewscu. I ma doświadczenie polityczne również w Radzie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Komisji Edukacji i Nauki oraz Komisja Kultury, poseł na Sejm czwartej kadencji, członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. To między innymi oczywiście i też wiemy, że pan profesor będzie próbował również i w najbliższych dniach do tej polityki niejako powrócić znowu do tego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, bo pan profesor z Poznaniem związany od samego początku.
Dostałem taką propozycję, więc trudno odrzucić i dlatego się zgodziłem na kandydowanie do Sejmiku. Bardzo dziękuję komitetowi pisowskiemu, że po prostu zaproponował mi taką pozycję. No zobaczymy, co z tego będzie, ale po prostu nie chciałem rezygnować na wstępie.
Doświadczenie jest, więc też informacja, to Sejmik Województwa Wielkopolskiego, tak jak pan profesor wspomniał, z list Prawa i Sprawiedliwości, chociaż jako kandydat bezpartyjny, miejsce czwarte w kolejności, więc żeby też zapamiętać. Dobrze, jeszcze to pewnie powtórzymy. Panie profesorze, ideologia materialistyczna, kosmologia. Mamy temat, który chcemy podjąć dzisiaj. Bardzo proszę pana profesora o to, żeby nakreślić, w jaki sposób, w które kierunki będziemy uderzali, jeżeli chodzi o te kwestie.
Jeżeli ojciec pozwoli, jeszcze chciałbym powiedzieć, że dzisiaj jest święto wszystkich nauczycieli, więc chciałbym pozdrowić wszystkich kolegów, nauczycieli różnego stopnia, w różnych szkół. Też przez 50 lat byłem nauczycielem, więc wiem, jak trudno być nauczycielem, jaki to jest odpowiedzialny zawód i właśnie wszystkim składam jak najserdeczniejsze życzenia. No ale jeszcze mamy jedną rocznicę, za dwa dni mamy 40 lat od rozpoczęcia pontyfikatu Jana Pawła II. Dla wszystkich Polaków to jest bardzo bliska postać, a dla mnie szczególnie, ponieważ Ojciec Święty Jan Paweł II był pewnie moim dobrodziejem. Pięciokrotnie mnie zapraszał na seminaria w Castel Gandolfo. Miałem zaszczyt pięciokrotnie referować różne zagadnienia z pogranicza fizyki, filozofii właśnie w jego obecności. Także no, to jest bardzo bliska mi postać. Zresztą pewnie tak jak większości Polaków, ale mi szczególnie jest miło teraz, że mogę być w telewizji Trwam właśnie w okazji tych...
W takim dniu też szczególnie.
Proszę? W takich szczególnych dniach. A teraz wracając do pytania. Ideologia materialistyczna często przez wielu jest traktowana jako filozofia naukowa. I chciałem pokazać, zacząć może od tego, jaka jest relacja między nauką, a właśnie tą ideologią. I dlaczego niektórzy myślą, że materializm, ideologia materialistyczna jest częścią nauki. Chciałem powiedzieć, że tak. Nauki przyrodnicze, a przede wszystkim może będę się ograniczał do fizyki, jako jestem fizykiem, bo mi najłatwiej powiedzieć o tym, nie ekstrapolować tego na inne nauki, takie jak chemia, biologia i tak dalej. Istotą tej nauki jest to, że to są nauki eksperymentalne. I Tylko hipotezy, które są sprawdzone eksperymentalnie, są przyjęte jako naukowe. No ale żeby tak było, no to możemy tylko stawiać takie hipotezy, które możemy sprawdzić eksperymentalnie. A my mamy narzędzia do przeprowadzania eksperymentów tylko w ramach natury, w ramach przyrody, w tego, które znamy ze świata zmysłów, to najbliższe otoczenie. Tutaj potrafimy eksperymentować. W związku z tym takie podstawowe ograniczenie metodologiczne nauk przyrodniczych jest takie, że my prowadzimy badania, jakby to, co jest naturą, to, co jest przyrodą, to jest wszystko, co istnieje. Tak prowadzimy badania, jakby nic poza naturą nie istniało. A to dlatego, żebyśmy można zweryfikować, jeżeli by coś istniało poza naturą, a tego nie potrafimy zweryfikować eksperymentalnie, to jest poza nauką. Czyli to jest takie metodologiczne, podstawowe założenie wszystkich nauk przyrodniczych. No ale teraz nie mogą być to dowolne eksperymenty, które uważamy za naukowe. Przede wszystkim muszą być powtarzalne. Bo jak wiele razy się zdarzało w historii, że ktoś coś odkrył, okazało się, że to jest efekt aparatury albo jakaś zła interpretacja, czy przyrządy źle były ustawione. I dlatego ważną rzeczą jest właśnie powtarzalność eksperymentów. Poza tym eksperymenty muszą spełniać jeszcze jeden warunek, który jest bardzo istotny. Mianowicie musimy je umieć opisać za pomocą zbiorów liczb. Dlatego, żeby na przykład mówić o odległości, no to musimy prowadzić jakąś jednostkę odległości, na przykład metr, i wtedy możemy odległość wyrazić za pomocą liczb. Podobnie z czasem wprowadzamy na przykład sekundę i możemy to wyrażać w czasie, czas za pomocą po prostu zbioru liczb. I eksperymenty to polegają na to, że bierzemy kawałek rzeczywistości, tej naturalnej, fizycznej, i próbujemy manipulować tym, zbadać, jakie zachodzą relacje pomiędzy na przykład położeniem a czasem, czy inne bardziej skomplikowane rzeczy. No i teraz próbujemy to opisać matematycznie. Jeżeli no, nam się udaje, że znajdziemy formuły matematyczne, które opisują dane doświadczenie, no to jest, uważamy, że one już są częścią nauki. No ale na ogół jest tak, że jeżeli potrafimy zrozumieć, jakie są zależności pomiędzy różnymi wielkościami, to potrafimy zaprojektować lepsze przyrządy i lepsze doświadczenie. I teraz powtarza się sytuacja, robimy dokładniejszy pomiar i teraz albo się ten opis dotychczasowy sprawdza, albo nie. Jeżeli się nie sprawdza, no to trzeba go ulepszyć. I tak dalej, i tak dalej. I właśnie celem fizyki, ale i innych nauk nie są zastosowania, tylko znalezienie takich formuł matematycznych, które opisują jak najwięcej zjawisk i jak największy obszar rzeczywistości fizycznej, tej rzeczywistości naturalnej. I ta metoda, czyli ograniczenie się tylko do natury i zastosowanie eksperymentów i opisu matematycznego, okazało się niezwykle skuteczne. I na przykład badania dotyczące pewnych zjawisk na początku XX wieku umożliwiły skonstruowanie laserów, które teraz wszędzie występują, ale dzięki temu nie tylko mamy zastosowania, ale potrafimy wykonywać takie eksperymenty, które bez laserów w ogóle nie byłyby możliwe i posunęły naukę. Podobnie z komputerami. Badania półprzewodników na początku XX wieku i potem później, między innymi tutaj wkład jest profesora Jana Czochralskiego, który był takim pionierem, a urodził się niedaleko od Torunia, w Kcyni, to jest małe miasteczko między Wągrowcem a Bydgoszczą. No i skonstruowanie komputerów, oczywiście to nie robili już tylko naukowcy, ale całe grono inżynierów, informatyków, programistów i tak dalej. Ale to dzięki temu, że powstały komputery, ale dzięki rozwojowi przede wszystkim fizyki, no chemii i nauk pokrewnych, spowodowało niesamowite możliwości ulepszenia samej nauki fizyki. Potrafimy wykonywać eksperymenty, które bez komputeru zupełnie by były niewykonalne. Potrafimy rozwiązywać takie struktury matematyczne, znaleźć rozwiązania takich równań, które bez tego zupełnie by były niemożliwe. I można powiedzieć, że nauka jest takim samonapędzającym się mechanizmem, który powoduje postęp. No i ważną cechą nauki jest to, że ma metody wewnątrz samooczyszczania. Często zdarzają się jakieś koncepcje, które się wydają bardzo wspaniałe i rokujące nadzieje, a doświadczenie weryfikuje, że one niestety nie odpowiadają rzeczywistości. Jest cały system właśnie oczyszczania się nauki, w przeciwieństwie do pseudonauki. W pseudonaukach często nie ma metody oczyszczania się i sprawdzania, że to już jest, to jest już opis niewłaściwy, czy jakieś pomysły są niewłaściwe. No i nauka się właśnie, wielki sukces nauk przyrodniczych spowodował, że już w XVIII wieku powstały takie kręgi intelektualne, które się zachwyciły rozwojem nauki, chociaż w stosunku do tego, co my teraz wiemy, to były bardzo proste rzeczy, ale na przykład odkrycie prawa powszechnego ciążenia przez Newtona w 1666 roku i wykazanie, że te prawa, które obowiązują w kosmosie, są takie same jak na Ziemi, było pewnym szokiem. No i teraz pojawiały się takie kręgi intelektualne, głównie w salonach, w lożach masońskich czy wśród iluminatów, którzy stwierdzili, że jeżeli bez odwoływania się do rzeczywistości nadprzyrodzonej nauka tak fantastycznie funkcjonuje, to może jej nie ma w ogóle. To po prostu możemy wyrzucić świat nadprzyrodzony, uważać, że to jest po prostu jakaś fikcja, która jest zupełnie niepotrzebna. I w tym miejscu została dokonana ekstrapolacja od metody, że badamy tak, jakby nie było świata nadprzyrodzonego, do stwierdzenia, że jego nie ma. No to przypomina trochę sytuację, jakby ktoś mówił, ja żyję tak, jakby Boga nie było, a drugi twierdzi, że Boga nie ma. To są dwie różne rzeczy, bo można ktoś z wygodnictwa po prostu, czy z jakiejś potrzeby żyje sobie, jakby nie brał pod uwagę takiej rzeczywistości nadprzyrodzonej, a po prostu co innego jest powiedzenie, że wiem, że tego nie ma. No i to się spowodowało, powstał taki okres intelektualny, który nazywamy oświeceniem, chociaż to nie bardzo jest dobra nazwa w stosunku do owoców, do których prowadził ten okres. Mianowicie w kręgach jeszcze encyklopedystów te idee właśnie się rozwijały i zaczęto stwierdzać tak, no jeżeli nic poza materią nie istnieje, to i Boga nie ma. Czyli pojawia się ateizm teoretyczny. Nie ma Boga, bo po prostu to jest konsekwencja tego założenia materializmu. Istnieje tylko materia. I to nie jest już nauka, tylko ideologia. To nie ma nic wspólnego z nauką, tylko wyrosło z właśnie jako uogólnienie metody naukowej. Ale to jest ideologia, a nie nauka. Ale bardzo szybko zaczęto jakby uogólniać jeszcze ateizm, mianowicie stwierdzono, że w ogóle religie są wsteczne. Powstał tak zwany nurt, który czasami się nazywa antyteizmem. Jeżeli Boga nie ma, no to cała religia są nic nie warte. To jest po prostu ciemnota, zacofanie, destrukcja społeczna. No i tutaj mamy pierwszy przykład, rewolucja francuska, która doprowadziła do niszczenia systemowego religii, zaczynając od zakonów, prawda? Na przykład zabroniono składania ślubów zakonnych i po prostu zaczęły być szykany, niszczenie kościołów. No i wiemy, że to doprowadziło do pierwszego ludobójstwa w nowożytnej Europie, czyli Wandei, prawda? Masakra, która była. No i XIX wiek zaczął też owocować się, że powstały idee społeczne nawiązujące do materializmu, znaczy do ateizmu i do antyteizmu. No i tutaj można wspomnieć marksizm i jego pochodne różne rzeczy. I to trwa do tej pory, bo powstał neomarksizm w XX wieku, który po prostu jeszcze pogłębił te idee, ale to wszystko bazuje na materializmie. I oczywiście programowy antyteizm był prowadzony przede wszystkim przez państwa totalitarne, takie jak przede wszystkim socjalizm bolszewicki czy socjalizm kolektywny, taki jak mieliśmy maoizm czy socjalizm narodowy, prawda, w Niemczech. I wszystkie rewolucje XIX-wieczne i XX-wieczne też bazowały na idei materializmu. Teraz wydaje się, że takie proste założenie, że my sobie trochę uogólniamy, ekstrapolujemy metodę naukową na teren bytowy, na teren ontologii, prowadziło do wielu nieszczęść. Ktoś tu się pięknie wyraził, że naukowcy sobie pisali, czy ideolodzy sobie pisali atramentem, a atrament się zamieniał w krew. Widzimy, jakie straszne ofiary były związane z tą bazą materialistyczną. I dlatego teraz powstaje bardzo ważna kwestia, czy materializm jest uzasadniony naukowo. Czy to jest rzeczywiście prawda, czy może nauka w jakimś stopniu potrafi zaprzeczyć temu. I to możemy wykazać stosunkowo prosto. Mianowicie, jeżeli okazałoby się, że metodologia nauki, czyli naturalizm metodologiczny, ma ograniczenia, które są nieprzekraczalne, to znaczy, że nie można wszystkiego sprowadzać do materii, no to materializm upada i wtedy te inne, następne, bardzo groźne konsekwencje społeczne też są nieprawdziwe. Ja bym chciał się właśnie zająć teraz omówieniem tego problemu na gruncie najbardziej ogólnej nauki przyrodniczej, mianowicie fizyki wszechświata, czyli kosmologii. I zobaczyć, czy rzeczywiście można stosować metodologię naturalistyczną do końca przy opisie wszechświata, czy po prostu trafimy na rzeczy, które w ramach tej metodologii nie możemy wyjaśnić. I kosmologia zakłada, zgodnie z naturalizmem metodologicznym, że wszechświat to jest największy układ materialny czy fizyczny, poza którym nic nie ma. Nie ma żadnej rzeczywistości fizycznej, bo jeżeli by było, no to należy włączyć do wszechświata. I my nie wiemy, czy ten wszechświat jest skończony, czy nieskończony, ale to jest podstawowe założenie, że to jest wszystko, co istnieje i jest obiektem materialnym. I teraz może krótko o historii powiem kosmologii. Mianowicie 100 lat temu, trochę więcej niż 100 lat temu, na początku XX wieku wiedziano, że Słońce wraz z Układem Słonecznym jest częścią ogromnego systemu gwiezdnego, zwanego Drogą Mleczną. Po prostu nie wiedziano, dlaczego gwiazdy świecą, ale wiedziano, że składa się z gwiazd i z takich obiektów rozciągłych, takich mgławic. I ten system jest ogromny. Żeby pokazać może, jaka jest rzeczywiście skala tego, załóżmy, że odległość Ziemia-Słońce, która wynosi 150 milionów kilometrów, przyjmiemy, że to jest 1 milimetr. No to w tej skali średnica Drogi Mlecznej, która ma kształt takiego płaskiego dysku, wynosi około 6000 kilometrów. Co mniej więcej jak z Torunia do zachodnich wybrzeży Kanady, powiedzmy, z grubsza. Czyli proszę zobaczyć, to Układ Słoneczny to jest parę centymetrów, jeżeli do Neptuna będziemy liczyć, a tutaj mamy 6000 kilometrów. Czyli to jest gigantyczny układ gwiezdny, zawierający nawet być może do 300 miliardów gwiazd. I wiemy teraz, że ma mnóstwo planet. Już teraz tysiące planet zostało odkrytych poza Układem Słonecznym, czyli wiele gwiazdom towarzyszą planety. No i teraz przypuszczano, że to jest cały Wszechświat, że to jest taka wyspa ogromna, gwiezdna, poza pustej absolutnie przestrzeni, która się rozciąga w nieskończoność, bez granic. I dlatego mówimy, że to był model wszechświata wyspowego. Była jedna wyspa, gdzie były gwiazdy, a potem była pustka bezkresna. I często jeszcze w różnych wydaniach, jakichś słownikach, mówi się, że wszechświat to jest nieograniczona w czasie i przestrzeni rzeczywistość jakaś materialna. No ale pojawił się wiek XX, na który nastąpił rozwój astronomii. Już jeszcze przed okresem I wojny światowej amerykański astronom, mimo że nie dysponował najlepszym teleskopem, stwierdził, że mgławica, która z Ziemi jest obserwowana w gwiazdozbiorze Andromedy, przybliża się do nas bardzo dużą prędkością. Nie będę mówił, jak to wykrył, ale po prostu stwierdził, że coś takiego jest. Inna osoba, mianowicie taki pomocnicza osoba w obserwatorium astronomicznym Harvarda, która analizowała klisze fotograficzne, stwierdziła, jak można mierzyć odległość do gwiazd i do odległych obiektów. Chciano ją uhonorować za to Nagrodą Nobla, ale ona już nie żyła. Wtedy niestety zmarła na raka w latach 30, jak sobie uświadomiono, jakie to jest wielkie odkrycie. I astronom amerykański Hubble wykorzystał te dwa podejścia, tych dwóch, jednego astronoma i pani tej właśnie Henriette Leavitt, i spojrzał przez najlepszy teleskop, jaki wtedy był do dyspozycji, w 2,5-metrowym zwierciadle, zobaczył, że w mgławicy Andromedy jest taka gwiazda, która umożliwia wyznaczenie tą metodą, którą przed chwilą mówiłem, jaka jest do niej odległość. I okazało się, że ta mgławica nie jest częścią Drogi Mlecznej, tylko jest drugą galaktyką, jeszcze większą od naszej, i zbliża się do nas. Czyli model wyspowy upadł. Po stwierdzeniu tego zaczęto obserwować inne mgławice i stwierdzono, że tych galaktyk jest więcej, czyli takich układów podobnych do Drogi Mlecznej. I w 1929 roku ten sam astronom, bo miał najlepszy teleskop na świecie, twierdził, że większość galaktyk oddala się od nas prędkością proporcjonalną do odległości. Czyli jeżeli odległość jest dwukrotnie większa, to ona się oddala z prędkością dwukrotnie większą. No to było bardzo duże zaskoczenie dla całego środowiska naukowego, bo konsekwencje tego są niesamowite. Bo jeżeli cofamy się w czasie, to odległości między galaktykami maleją. Jeżeli odległości maleją, to maleje energia potencjalna, musi wzrosnąć energia kinetyczna, co się objawia wzrostem temperatury. Czyli jeżeli cofamy się w czasie, to wszechświat musiał być coraz cieplejszy i w pewnym momencie mógł osiągnąć taką temperaturę, że atomy nie mogły istnieć. To wystarczy 3000 kelwinów i wtedy nie ma atomów. Jak nie ma atomów, to wszechświat płonął, po prostu tak jak płomień świecy, i wtedy światło się nie może rozchodzić. A jeżeli tak, no to mamy ograniczenie na rozchodzenie się światła. Teraz my wiemy, że to nastąpiło mniej więcej 13,8 miliardów lat temu. I w takim razie my nie możemy dalej zajrzeć niż odległość, którą potrafiło światło przebyć w tym czasie, czyli 13,8 miliardów lat świetlnych. Dalej okazało się, że prawa fizyki w tym obszarze, tej kuli, w której w zasadzie my w środku się znajdujemy, są wszędzie takie same jak na Ziemi. Nie ma jakiejś nowej fizyki. Ale teraz, żeby sobie pomóc swojej wyobraźni, załóżmy, że nasza galaktyka ma 1 milimetr. Czyli ta, którą ja przed chwilą mówiłem o 6000 kilometrów, ten cały układ gwiezdny, czyli Drogi Mlecznej, sprowadzimy znowu do 1 milimetra. To promień tej kuli, czyli obserwowalnego wszechświata, wynosi około 140 metrów. I można powiedzieć, że on jest praktycznie stały w czasie obejmującym na przykład historię ludzkości. Bo za 100 tysięcy lat będzie tylko o milimetr większy promień, czyli 140 metrów plus 1 milimetr. Tak samo istnieje jeszcze promieniowanie, które wtedy za czasów Hubble'a nieznano, mianowicie promieniowanie zbudowane z neutrin, takich cząstek swobodziewujących. One też mogą trochę większej odległości dobiec do nas, ale tylko 4 milimetry. Czyli praktycznie my jesteśmy zamknięci w takiej kuli i to jest obserwowalny wszechświat. I nie ma na razie żadnych możliwości, żeby przekroczyć to. Czyli mamy ograniczenie nauk przyrodniczych, kosmologii do badania pewnego tylko obszaru. Stwierdzono, że nie ma jakichś wyróżnionych kierunków w tym obszarze. Jeżeli weźmiemy dostatecznie dużą grupę galaktyk, no one wszędzie wyglądają tak samo. I mniej więcej jakieś 100 miliardów galaktyk mamy, różnych wielkości, trochę większych od naszej Drogi Mlecznej lub mniejszych. No ale to była hipoteza, którą dopiero udało się potwierdzić w 1964 roku. Mianowicie Amerykanie próbowali przesyłać obraz telewizyjny z Europy do Stanów Zjednoczonych i na odwrót za pomocą takiego satelity, który był balonem z metalizowaną powłoką, próbowano odbijać fale i przez to przekazywać obrazy telewizyjne. I do tego były potrzebne bardzo czułe anteny. I dwóch inżynierów, które zupełnie nie zdawało sobie sprawy, co się stało, pracujący w Bell Laboratory, stwierdziło, że stale jakiś szum jest. Szum, który nie można usunąć, który z każdej strony przestrzeni dobiega. No ale skontaktowali się z kosmologami, którzy już w 1948, mniej więcej 8 roku, trochę wcześniej, już wiedzieli, że takie promieniowanie powinno być pochodzące z epoki gorącego wszechświata. I właśnie powinno mieć mniej więcej taką długość fali, jak ci panowie odkryli. Co prawda oni nie wiedzieli, co odkryli, a i tak Nobla dostali za to, bo to było wielkie potwierdzenie, że kiedyś wszechświat był gorący. No jeżeli tak, no to zaczęto zastanawiać się, jak poprawić aparaturę, tak jak zgodnie z tym schematem, co mówiłem. Wysłano odpowiedni satelitę COBE poza atmosferę ziemską, który bardzo precyzyjne miał radiometry i potrafił stwierdzić, jaka jest natura tego promieniowania. I to było w latach 90. XX wieku. Stwierdzono, że rozkład promieniowania jest dokładnie taki, jak promieniują ciała, które mają podwyższoną temperaturę. Bo wiemy, jak włożymy gwóźdź na przykład do palnika gazowego, to on zmienia kolor. Im jest gorętszy, tym jest jaśniejszy. Tak? Istnieje pewien taki rozkład kolorów. I to się idealnie zgadzało z tym, co przewiduje teoria. Ale ponadto stwierdzono, że to promieniowanie jest z każdej strony prawie idealnie takie same. Różnice w temperaturach tego promieniowania, takich charakterystycznych temperaturach, są na poziomie jednej z 100 tysięcznej. Czyli można powiedzieć, że wszechświat jest doskonale izotropowy. Nie ma jakichś wyróżnionych kierunków. No to teraz powstaje pytanie, mianowicie na odległościach galaktycznych jedyne oddziaływanie, które rządzi tymi dynamiką tego wszechświata, to są oddziaływania grawitacyjne. Mimo, że one są najsłabsze ze wszystkich oddziaływań, ale one nie ma antyoddziaływań grawitacyjnych, nie są kompensowane tak jak oddziaływania elektryczne, bo mamy ładunki dodatnie, ujemne, czy magnetyczne też mamy bieguny dodatnie, ujemne i to one się kompensują. I na odległościach galaktycznych tylko oddziaływanie grawitacyjne decyduje o całej dynamice. No i mamy szczęście, ponieważ w 1915 roku została sformułowana relatywistyczna teoria grawitacji przez Einsteina, która jest najlepiej potwierdzoną teorią fizyczną. Mianowicie opis grawitacji jest tak dokładny za pomocą tej teorii, że błędy są na poziomie 1 do 100 bilionów. Żeby to sobie uzmysłowić, to jest tak, jakbyśmy potrafili wyliczyć odległość Ziemia-Słońce dokładnością milimetrową. Czyli to jest idealne. Można ją poprawić, teorię stosunkowo prosto, ale nie ma najmniejszej potrzeby, ona tak doskonale funkcjonuje. I okazuje się, że zgodnie z tą teorią, oddalanie się galaktyk to nie jest efekt, że rozprzestrzeniają się galaktyki w pustej przestrzeni, takiej jak znamy ze szkoły, tylko po prostu sama przestrzeń puchnie. To jest mniej więcej tak, jak najczęściej się podaje taki przykład, że mamy ciasto drożdżowe z rodzynkami. Przed wypiekiem drożdże powodują rozrost tego ciasta i rodzynki się oddalają. To mniej więcej tak samo jest zgodnie z tą doskonałą teorią. Oddalanie się galaktyk to jest związane z tym, że przestrzeń puchnie. No i jeszcze jedna rzecz. Teoria to przewiduje, że grawitacja to nie są żadne siły, tylko po prostu grawitacja zakrzywa czasoprzestrzeń. I to powoduje ten efekt, że wydaje nam się, że coś jest przyciągane. No to może brzmieć bardzo abstrakcyjnie i wydaje się, że to jest trudne do zrozumienia, ale chciałbym pokazać, że to jest bardzo proste, na prostym przykładzie, że pojęcie czasoprzestrzeni wcale nie jest jakieś bardzo wyrafinowane, jakieś niedostępne dla zwykłego człowieka. Mamy tutaj małą piłeczkę z tenisa stołowego. Przypuśćmy, że ją rzucimy na wysokość mniej więcej tam 1,20 m, no to ona podskoczy i spadnie na dół i to trwa mniej więcej 1 sekundę. No i to jest, mówimy, efekt przyciągania Ziemi. No ale możemy zrobić jeszcze inny opis tego. Mianowicie pomnożymy czas przez prędkość światła w próżni, czyli największą prędkość w przyrodzie, jaka istnieje. I wtedy otrzymujemy czwarty wymiar, który przestrzenny. Oprócz tych trzech wymiarów, powiedzmy wysokość, szerokość, głębokość, mamy jeszcze wymiar związany z czasem. Jak pomnożymy prędkość razy czas, no to otrzymujemy wymiar odległości. I teraz proszę zobaczyć, jeżeli to rzucimy, to piłeczka będzie przez 1 sekundę w powietrzu, ale w tym czasie światło przebiegnie 300 tysięcy kilometrów. A tak w metrach to są 300 milionów. Czyli na wykresie będziemy mieć tutaj 300 milionów metrów, a tutaj 1 metr. Ale będziemy mieć krzywą. Gdyby nie było przyciągania, ja bym puścił piłeczkę, no to ona by leciała po prostej stale tylko w jednym kierunku. I tutaj nic by czas, ta zmienna czasowa nie zmieniała. Czyli to jest prosta. Czasoprzestrzeń to jest połączenie i wymiarów przestrzennych plus wymiar czasowy, ale pomnożony przez prędkość światła, żeby można to mówić, że to jest czwarty wymiar przestrzeni. Ale po co to się wprowadza? A po to, że po prostu równania teorii znacznie prościej jest zapisać i są bardziej przejrzyste, jeżeli się wprowadzi 4 wymiary, a nie 3. I to jest po prostu, inaczej te równania były makabryczne, które Einstein wymyślił, a tak to mają prostą strukturę. Czyli możemy powiedzieć tak. Grawitacja to jest ruch bezwładny, czyli swobodny, ale w zakrzywionej przestrzeni. No ale teraz tak, jeżeli wszechświat jest jednorodny, izotropowy, w każdym punkcie jest taki sam, no to geometria czasoprzestrzeni jest taka sama, czyli krzywizna czasoprzestrzeni w każdym punkcie powinna być taka sama. No i teraz, czyli geometria wszechświata to powinna być geometria o stałej krzywiźnie. I mamy takie 3 spójne geometrie, no to można łatwo sprawdzić, jakie jest płaską geometrię taką, która suma kątów w dowolnym trójkącie to jest 180 stopni. Mamy sferyczną, czyli jakby na powierzchni kuli, to wtedy jest suma jest trochę większa niż 180 albo mniejsza niż 180, czyli to jest taki punkt, taki płaszczyzna siodłowa, jak mówimy. No ale teraz nie było wiadomo, jaka geometria odpowiada rzeczywistości wszechświata. Robiono pomiary i stwierdzono, że geometria jest płaska, taką jak znamy w szkole, czyli suma kątów jest 180 stopni w dowolnym trójkącie, ale robiono pomiary tylko tej kuli obserwowanego wszechświata. Dalej nie wiadomo. I w zasadzie sprawa była rozstrzygnięta, no wszechświat jest płaski, mówimy. No ale nastąpiły dalsze badania, mianowicie w latach 90. powstały dwa wielkie zespoły badawcze, które miały za zadanie stwierdzić, jak grawitacja wyhamowuje ekspansję Wszechświata, czyli jak wyhamowuje prędkość oddalania się galaktyk. Nie będę mówił, jaką metodą to zrobiono, bo to by za dużo nam może czasu zabrało, ale po prostu to się bardzo duże zespoły pracowały nad tym. No i oczekiwano wyników, że po prostu Wszechświat wyhamowuje ekspansję. Okazało się, że jest odwrotnie. W 1998 roku, czyli teraz 20 lat temu, stwierdzono, że Wszechświat przyspiesza. No to powstaje pytanie, dlaczego grawitacja nie wyhamowuje, tylko coś rozpycha Wszechświat. No to znowu sięgnięto do teorii względności Einsteina. Jak to opisać? I okazało się, że to można bardzo łatwo opisać, taką sytuację przyspieszonej ekspansji Wszechświata, jeżeli się założy, że w samej przestrzeni zawarta jest energia, ale o stałej gęstości, energia dodatnia i o stałej gęstości. No to się wydaje, co, jak to w zwykłej próżni, w pustej przestrzeni, gdzie nie ma cząstek, jest jakaś energia, ale okazuje się, że fizyka kwantowa dopuszcza takie coś, taką możliwość, że energia jest zawarta w próżni. To nieważne w tej chwili, jaki to jest mechanizm, że tam może być zawarta energia, ale jeżeli założymy, że wszechświat jak się rozszerza, istnieje energia, której gęstość nie maleje, to powstaje ujemne ciśnienie, które rozpycha Wszechświat, rozsadza Wszechświat. I to po prostu wynika z teorii. No ale powstaje pytanie, no dobrze, ale jeżeli mam przestrzeń taką, ona się powiększy, gęstość jest taka sama, to skąd się energia musi wziąć na to? Skąd się bierze dodatkowa energia? No i tutaj jest wyjście z tej sytuacji takiej, że mamy trzy geometrie, o których mówiłem, o różnych, powiedzmy, czy to jest sferyczna, czy płaska i ta siodłowa. Okazuje się, że wtedy, kiedy mamy wszechświat o geometrii sferycznej, zaraz powiem w jakim sensie, to okazuje się, że energia takiego wszechświata, całkowita energia jest równa zeru. Energia dodatnia zawarta w cząstkach, właśnie w tej próżni, jest dokładnie rekompensowana przez ujemną energię związaną z grawitacją. I wtedy, jak wszechświat się rozszerza, puchnie przestrzeń, to energia jest stale równa zero. Czyli nie mamy jakichś problemów z tym, że produkujemy energię. W takim wszechświecie również ładunek elektryczny musi wynosić zero. No, jeszcze pęd, czyli prędkość razy masa jest też równy zero. I to wynika właśnie też z ogólnej teorii względności. No ale w jakim sensie to jest geometria sferyczna? To jest coś podobnego jak do powierzchni Ziemi. Mamy powierzchnię Ziemi, która ma skończoną powierzchnię, prawda? I nie ma żadnych granic. My możemy sobie wędrować po Ziemi. I podobnie jest z kosmosem, tylko że jest o jeden wymiar większy. Że to jest taka super czy hiperpowierzchnia, ale my sobie wyobrazić nie potrafimy, tylko że tutaj nie jest, nie zwiększa się, czy nie jest stała powierzchnia, tylko objętość. Czyli jak wszechświat się rozszerza, to zwiększa się jego objętość, może zwiększać się i maleć. No bo powstaje pytanie, a po co ja o tym wszystkim mówię? No bo jeżeli z przyspieszonej ekspansji Wszechświata wynika, że Wszechświat ma zerową, całkowitą energię i galaktyki się oddalają, ponieważ przestrzeń puchnie. W modelu takim właśnie sferycznym, no to objętość większa. No to jeżeli się cofamy w czasie, no to rośnie gęstość wszechświata, rośnie temperatura, ale i objętość. I tu jest problem, bo mógł mieć kiedyś w przyszłości, 13,8 miliardów lat temu, mógł mieć rozmiary w skali atomowej, mniejsze od atomu. No i tu jest problem, dlatego że takie obiekty musimy opisywać w ramach fizyki kwantowej. Nie wystarcza już tylko ogólna teoria względności Einsteina, ta teoria grawitacji, i musimy uwzględniać fizykę kwantową. No i tu się pojawiają dopiero schody, dlatego dotyczące właśnie interpretacji tego głównego tematu, o którym ja chciałem powiedzieć.
Do schodów przejdziemy, panie profesorze. Dobrze. Tylko zaprosimy też widzów, bo pewnie z zainteresowaniem słuchają tego, co pan profesor mówi na temat, tak jak wspominaliśmy na początku, ideologia materialistyczna, a kosmologia. Przypomnę, gościmy pana profesora Zbigniewa Jacynę Onyszkiewicza i telefony dla państwa są następujące. 56 657 0011 z Polski Północnej, 56 657 0012 z Polski Południowej, dla zagranicy dwa numery telefonów, 48 56 657 0013 i 14 i telefonia komórkowa w naszej rodzinie, sieć 536 600 300 i 536 600 400. Oczekujemy na państwa telefony. Wracamy do tych schodów, panie profesorze, które się pojawiają na kanwie tego, co już zostało powiedziane.
No właśnie, bo prawa fizyki kwantowej bardzo się różnią od praw fizyki opisujących obiekty duże, takie, które znamy z życia codziennego. Ja musiał troszeczkę powiedzieć o istocie tych różnic. Może najprościej będzie to, jak jeszcze raz wyciągnę ten przyrząd fizyczny, jako fizyk muszę mieć jakiś przyrząd. Mianowicie, jak obserwujemy ruch takiego obiektu jak piłeczka, no to się wydaje sprawa prosta, zmiany położenia i wszystko jest, i wydaje się jasne. Ale jeżeli ten obiekt jest mniejszy, dużo mniejszy, ma skalę atomową, to my nie możemy stale obserwować tego, bo możemy tylko obserwować za pomocą odpowiednich przyrządów. Obserwujemy w tym miejscu, potem za chwilę w tym, i po prostu mamy tylko takie schodkowe, powiedzmy, obserwacje. Nie mamy ciągłej, tylko od czasu do czasu. I teraz co się okazuje? Że wtedy, kiedy nie obserwujemy, to atom, czy dowolna mikrocząstka ma zupełnie inne własności niż wtedy, kiedy je zaobserwujemy. Mianowicie wtedy, kiedy nie obserwujemy, to możemy tylko powiedzieć o tej cząstce, jakie będą możliwe wyniki pomiarów, czyli obserwacji, i jakie jest prawdopodobieństwo uzyskania takiej obserwacji, a nie innej. I te wyniki są opisane przez prawa fizyki kwantowej. Określony nie jest sposób przesuwania się, tylko jakie są prawdopodobieństwa, jakie są szanse na taki czy nie inny wynik. Bardziej wyrafinowane eksperymenty pokazują, że wtedy, kiedy układ jest nieobserwowany, taki mikroukład, to w zasadzie nic więcej nie możemy powiedzieć. Nie możemy nadać jej żadnej cechy tego, którą możemy nazwać, że to jest jakiś konkret. I mamy tak, mamy ten ruch, który nieobserwowany, czyli ewolucję szans i obserwacje. I to są dwa typy procesów. Pierwszy jest ściśle zdeterminowany przez równania fizyki kwantowej. Natomiast ten punkt, moment obserwacji jest nieprzewidywalny. Mamy tylko prawdopodobieństwo takie czy inne, ale nie wiemy, co otrzymamy. Mało tego, jeszcze też inne doświadczenia pokazują, że zależy od tego, co ja będę obserwował na końcu, nie w takim prostszym układzie, tylko bardziej złożony, to całe zachowanie się tego układu określone jest dopiero w momencie pomiaru, co ja chcę zmierzyć. I na przykład w ostatniej chwili, tuż powiedzmy ta cząstka powinna już tutaj wędrować, jakby się wydawało tak z punktu widzenia naszego zdrowego rozsądku, to ja zmienię aparaturę, to okazuje się, że cała jego przeszła droga jest inna. Zależy to, co wybieram do mierzenia, wpływa wstecz w czasie. No to się wydaje z punktu widzenia logicznego i zdrowego rozsądku fikcją, że to jest jakieś science fiction, ale nie jest. To są po prostu wyniki eksperymentu. Takie eksperymenty we Francji przeprowadzono bardzo dobre, dokładne w 2007 roku. No jeszcze inni też oczywiście to robili, ale to robiono na takich cząstkach światła, tak, fotonach. Wtedy, kiedy była dostatecznie szybka elektronika i potrafiono generować prawie poszczególne, pojedyncze fotony.
Odbierzmy telefon, panie profesorze. Dobrze. I wracamy. Bardzo prosimy, telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kogo witamy?
Marcin z Warszawy.
Słuchamy pana.
Ja sądzę, że ta przestrzeń nie tyle puchnie, co cały wszechświat krąży wokół własnej osi, wiruje. I dlatego siła odśrodkowa przyspiesza te galaktyki coraz bardziej. To jest spowodowane nie żadną jakąś tam nieznaną siłą, tylko po prostu zwykła siła odśrodkowa, wszechświat powolutku się kręci. A my jesteśmy w tej masie i dlatego tego nie dostrzegamy, bo względem nas ruchy są niewielkie, ale te w rzeczywistości są gigantyczne. Mhm.
To można powiedzieć tak, że takich efektów nie zaobserwowano, żeby wszechświat się obracał, chociaż teoretycznie rozpatrywano takie modele. Mianowicie wybitnej logiki matematyk Gödel taki model rozpatrywał i on miał bardzo ciekawe własności, ale ta hipoteza po prostu nie ma żadnych potwierdzeń eksperymentalnych i nie sądzę, że można wszystko wyjaśnić właśnie tym ruchem obrotowym. Bo powstaje pytanie, a w czym się to obraca, ten wszechświat? Jak cała przestrzeń jest zawarta w tej hipersferze. Tam nie ma niczego na zewnątrz, więc w czym by się miał obracać? I dlatego ta interpretacja może być no, mało prawdopodobna, żeby kiedyś była potwierdzona, moim zdaniem. Ale dziękuję bardzo za pytanie i za udział w dyskusji. Bardzo panu dziękuję.
Dziękujemy. Możemy wracać teraz do podjętej myśli wcześniej.
Właśnie, czyli mamy dwa typy ewolucji. Jeden wtedy, kiedy obiekt jest nieobserwowany, rządzony przez prawa fizyki kwantowej i nieprzewidywalny, kiedy mamy moment obserwacji czy pomiaru. No i teraz jest problem taki, jeżeli mamy wszechświat o całkowitej energii równej zero, to ewolucja szans jest zamrożona. Nie ma czasu. Jest równa, czas nie istnieje. Równania, które opisują tę sytuację z punktu widzenia ogólnej teorii względności, czyli teorii grawitacji i fizyki kwantowej, czyli dwóch najlepszych naszych teorii, bo fizyka kwantowa też jest potwierdzona z dokładnością jak 1 do biliona, czyli ta jest odległość Ziemia-Słońce w centymetrowych, czy powiedzmy kilkumetrowych dokładnością. To nie są żadne egzotyczne teorie, tylko po prostu najlepsze teorie, jakie do tej pory odkryto i którymi dysponujemy. I okazuje się, że czas się nie pojawia w tych równaniach. Nie ma czasu. No to powstaje pytanie, dlaczego wszechświat ma swoją historię? Dlaczego się zmienia? Skąd się bierze czas? No i tutaj właśnie jest zasadniczy problem do tego, jak to wyjaśnić. Bo jeżeli nie ma czasu, a czas, może jeszcze jedna uwaga, czas możemy we wszechświecie określać rozmiarem wszechświata obserwowalnego, bo on się, rozmiary się jego zwiększają w czasie i dlatego możemy to traktować jako zegar. Jeżeli wszechświat jest jednorodny, wszędzie ma takie same własności, to każdy obserwator będzie miał taki sam czas, czyli może być jeden uniwersalny czas kosmiczny. No ale z punktu widzenia fizyki kwantowej tego czasu nie ma. Oczywiście czas istnieje w ramach teorii klasycznej, czyli ogólnej teorii względności Einsteina, ale jak połączymy to z fizyką kwantową, czasu nie ma. No i teraz powstaje pytanie, jak mógł być wykonany pomiar czy obserwacja wtedy, kiedy nie było czasu, kiedy był bezruch. No i tu jest problem. To nie mogło być się odbywać tylko w ramach materii opisywanej przez fizykę. Czyli dochodzimy do tego punktu, do którego chcieli dojść. Mianowicie okazuje się, że fizyka wszechświata nie tworzy zamkniętego układu teoretycznego w ramach opisu fizycznego. A zakładamy, że opis fizyczny odpowiada materii. To jest opis materii. Czyli okazuje się, że żeby wyjaśnić ten problem, skąd się bierze ewolucja wszechświata, musimy wykroczyć poza materię. Czyli tutaj mamy punkt, w którym zawodzi naturalizm metodologiczny, który mówi, że badania prowadzimy tak, jakby nic poza materią nie istniało. A tutaj okazuje się, że jeżeli sobie to przyjmiemy, otrzymujemy sprzeczność z obserwacjami. I to fundamentalną sprzeczność. Jeżeli naturalizm metodologiczny upada, no to upada również ideologia materialistyczna. To nie jest tak, że nic poza materią nie ma, bo jeżeli nie ma, no to nie powinny być zmiany zachodzące we wszechświecie. No i tu jest właśnie jedna rzecz, że wiele różnych koncepcji i społecznych, o którychśmy mówili, no chociażby różne lewicowe poglądy na temat człowieka, na temat społeczeństwa, zaczynają tracić swoją podstawę teoretyczną. Dlatego, bo jeżeli materializm jest koncepcją nie do końca prawdziwą, no to powstaje pytanie, dlaczego stosować koncepcje wynikające z nieprawdziwych założeń.
Mamy telefon, panie profesorze. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam ojca prowadzącego i pana profesora. I chciałam powiedzieć, że ja jestem humanistką i to, co mówi pan profesor, jest dla mnie bardzo trudne do zrozumienia.
A pani ma na imię jeszcze? Poprosimy.
Ewa.
Pani
Ewa,
Ewo, dziękuję.
Tak.
Prosimy.
Ale cieszę się, że taki został temat podjęty, bo jest bardzo ciekawy. Panie profesorze, rozumiem, że ten ogrom pańskiej wiedzy to i niemożność wytłumaczenia na pewnym etapie badań całej tej zasady działania wszechświata, to po prostu doprowadziły pana do Boga, tak? Bo pewnych tych rzeczy nie da się po prostu wyjaśnić, tak jak zresztą wielu naukowców w historii największych, w historii też właśnie ta niemożność dojście do pewnej ściany i niemożność dalej wyjaśnienia tego, bo jedynie no Bóg jak gdyby był wyjaśnieniem działania świata, wszechświata. I jeszcze mam pytanie jedno. Panie profesorze, czy wszechświat ma jakieś granice, czy można je określić wielkość wszechświata i na jakich zasadach to się bada? Bo ja rozumiem, że to są matematyczne wywody, bo w inny sposób chyba nie da się tego zbadać. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję pani Ewo za pytanie. Oczywiście badać możemy tylko część wszechświata, tą obserwowalną. Poza tym my nie możemy badać. Ale z punktu widzenia właśnie teoretycznego wszechświat musi mieć skończoną objętość. My nie wiemy, jaka ona jest. Może być bardzo, bardzo duża w stosunku do tego, co możemy obserwować. I dlatego nam wszechświat się wydaje płaski, bo możemy tylko mały fragment wszechświata obserwować. To jest tak, a mimo że wszechświat jest, powiedzmy, jakąś hipersferą. To jest podobnie jak wędkarz łowi ryby w stawie małym, no to tafla lodu, wody, przepraszam, wydaje mu się płaska, bo krzywizny ziemi nie widać. I tak samo, jeżeli my oglądamy tylko mały fragment wszechświata, a taka jest możliwość właśnie, no to po prostu wydaje nam się, że jest płaski, że nie ma żadnych różnic od zwykłej geometrii, w której suma kątów w trójkącie jest 180 stopni. I my nie wiemy, jaki wszechświat jest, jaka jest objętość jego, ale wiemy, że jeżeli się będziemy cofać w czasie, to ona będzie dążać do zera. Czyli kiedyś w przyszłości mógł być bardzo mały, mieć rozmiary subatomowe, mniejsze niż atomy. I dlatego pojawia się problem, że musimy zastosować ogólniejszą teorię niż sama teoria zaproponowana przez Einsteina. Musimy również uwzględnić efekty kwantowe. No ale tutaj się właśnie pojawił ten problem. Zastosujemy dwie najlepsze teorie, jakie mamy, doskonale potwierdzone, ale je zlepimy razem, to dochodzimy do wyniku, który jest rażąco sprzeczny z doświadczeniem, z obserwacją, ponieważ wszechświat się rozszerza. My to widzimy i są liczne dowody eksperymentalne na to.
Dziękuję bardzo. Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy.
Dzień dobry. Mówi Radosław ze Szczecina.
Dzień dobry. Witamy Pani.
Chciałem powiedzieć, że marksistowski materializm nie ma nic wspólnego z nauką. Nauka nie ma żadnej strony politycznej. Nauka to nauka.
Tak.
No i w związku z tym nie należy nauki z materializmem w kontekście marksistowskim kojarzyć.
Ja bym powiedzieć tak. Oczywiście materializm się wziął z pewnej ekstrapolacji metody naukowej. I to właśnie ten fakt wielu ludziom uniemożliwia rozróżnienie nauki od ideologii materialistycznej. To nie jest już nauka, ponieważ nie spełnia kryteriów naukowych. To jest po prostu pewien pomysł, można powiedzieć, że to jest pomysł filozoficzny w najlepszym razie, czy metafizyczny, a w zasadzie to jest ideologia. Ale ponieważ na tej ideologii, ta ideologia jest wykorzystywana przez różne ruchy lewicowe do opisu procesów społecznych, jak walka walka klas. No, oczywiście nie chciałbym tutaj wykładu robić, ale w każdym razie się korzysta to jako podstawę filozoficzną.
Oczywiście ideologia nie zbudowana na podstawie naukowej, tylko
proszę?
Na podstawie ideologia nie zbudowana na podstawie naukowej.
Nie, to nie jest
tylko pseudonaukowej.
Tak, pseudonaukowej.
Że to ma coś wspólnego z prawdziwym działaniem.
Z nauką przyrodniczą nie ma nic wspólnego. Poza tym, że geneza jest tego. Geneza materializmu bierze się z wielkiego sukcesu nauk przyrodniczych i to jest jakby odprysk z tego, że nauki w sposób rewolucyjny zmieniają obraz świata, nasze życie, że one są niesamowicie skuteczne. Ale jeżeli są skuteczne przy założeniu, że badania prowadzimy, jakby nic poza materią nie istniało, więc to ekstrapolowano już w XVIII wieku, w okresie oświecenia, zakładając, że po prostu poza materią nic nie istnieje. I stąd się wziął materializm, który potem różni myśliciele rozwijali na różne sposoby.
I na własne potrzeby.
I na własne potrzeby. Oczywiście ci, którzy manipulują życiem społecznym, mieli pretekst, żeby na przykład niszczyć religię i zdobywać majątki kościelne. Niektórzy mogli mieć takie, powiedzmy, założenia, że się wzbogacą, a to był pretekst. Pretekst przy odpowiedniej propagandzie właśnie w okresie rewolucji francuskiej po raz pierwszy dzięki temu, że były masowo wydawane różne wydawnictwa przeciwreligijne, pojawiło się masowe bezbożnictwo, czego nie było w zasadzie w historii prawie, że ludzkości. To były jakieś drobne wyjątki, bo wszystkie nawet plemiona dość prymitywne zawsze jakieś wyobrażenia o transcendencji, o jakimś świecie duchowym miały. A tutaj był po raz pierwszy w historii stosunkowo masowy taki ruch, który kompletnie neguje istnienie jakiejkolwiek rzeczywistości nadprzyrodzonej.
Odbierzmy telefon, bardzo prosimy, telewizja Trwam.
Halo?
Prosimy bardzo, słuchamy.
Szczęść Boże,
szczęść Boże.
Ojcu i panu profesorowi. Ja mam takie pytanie, skoro na początku wszechświat był subatomowy, taki malutki, a cały czas się rozszerza, to jaki czeka nas koniec? I czy ten koniec ma coś wspólnego z opisywanym w Biblii końcem świata apokalipsy? Jak to można na gruncie naukowym próbować wytłumaczyć? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. A pani imię możemy poznać?
Grażyna.
Pani Grażyno, dziękujemy serdecznie.
Tak, bardzo dziękuję za pytanie. Okazuje się, że wszechświat będzie się nadal rozszerzał i to z coraz większą prędkością. Dlaczego? Dlatego, że jak mamy galaktyki, przestrzeń się rozszerza, zwiększa, to one się bardziej rozpuszczają w coraz większej objętości i ich gęstość spada. Natomiast gęstość zawarta w próżni jest stała. I wkład hamujący ekspansję pochodzący od zwykłej materii będzie coraz mniejszy. I teraz będzie wszechświat coraz bardziej się rozszerzał z coraz większą prędkością. Będzie zwiększał swoją objętość z coraz większą prędkością. Przy założeniu, że rzeczywiście ta gęstość w samej przestrzeni jest stała. Ale my tego nie wiemy dokładnie. Czy to może jednak jakieś drobne różnice są? I początek wszechświata też polegał na tym, że wszechświat dominowała właśnie energia związana z próżnią. I wszechświat na początku się bardzo rozszerzał. Podobnie jak teraz, mogło być taka sytuacja, że praktycznie materii nie było i wszechświat bardzo szybko zwiększał swoją objętość. No ale jak zwiększał swoją objętość, przestrzeń szybko narastała i mogło się spowodować to, że stan gęstości energii zawartej w samej przestrzeni nagle się zmienił. Spadł do bardzo małej wielkości. I była tak mała ta wielkość, że przez 8 miliardów lat dominowała energia związana z materią, a nie z samą przestrzenią. I wszechświat wyhamowywał swoją przestrzeń. Ale zwykła materia się rozpuściła w przestrzeni, a to było stałe. Mimo, że po samej załamaniu się tej energii zawartej w przestrzeni na początku wszechświata, ona była pomijalnie mała, zwiększa swoje znaczenie. I ona teraz będzie decydować o przyszłości wszechświata. Chyba, że będzie sytuacja taka, że nastąpi znowu spadek energii i gęstości energii zawartej w próżni. Jeżeli to nie nastąpi, to wszechświat będzie się coraz szybciej i w nieskończoność rozszerzał. Natomiast jeżeli tak będzie, że znowu energia w próżni spadnie, to mogą być inne procesy. Może zastąpić wyhamowanie ekspansji. No ale to są na razie hipotezy i możemy tylko tak mniemać, że tak może nastąpić. Ale jeszcze chciałbym wrócić do początku. Jeżeli wszechświat praktycznie miał energię tylko zawartą w samej przestrzeni, chociaż całkowita jego energia była równa zero, tak jak mówiliśmy, bo jest rekompensowana przez energię związaną z grawitacją, to wszechświat się błyskawicznie rozszerzał. No ale w pewnym momencie energia zawarta samej próżni przeskoczyła została zużyta na wytworzenie zwykłych cząstek i ogromnej temperaturze, ogromnej gęstości i wszechświat się nadal rozszerzał. I to dopiero nazywamy wielkim wybuchem, bo kiedyś wszechświat eksplodował, powiedzmy taka wszechświatowa detonacja mogła nastąpić. Mogło być kilka takich detonacji, ale po prostu nastąpiło wielka detonacja i wszechświat wyhamowywał swoją ekspansję na skutek tego, że główna część energii była zawarta w zwykłej materii. I to nastąpiło zwolnienie właśnie do czasu, kiedy znowu po 8 miliardach lat zaczęła dominować energia zawarta w próżni i wszechświat coraz szybciej się rozszerza.
Mamy telefon kolejny. Prosimy bardzo.
Tak.
Słuchamy.
Halo.
Proszę się przedstawić i słuchamy pana.
Dzwoni Jerzy z Warszawy.
Witamy.
Chciałem się, niech będzie pochwalony Chrystus.
No,
chciałem się spytać, skąd się wzięła przestrzeń? No, to jest pytanie, które pewnie nurtuje wielu ludzi. Jak profesor to by wytłumaczył nam?
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. No, jeżeli powstał jakiś wszechświat niemalże punktowy, o zerowej energii, zerowym ładunku elektrycznym, żadnym pędu, więc w zasadzie bez żadnego nakładu, można powiedzieć, że jeżeli powstał taki bąbelek, powiedzmy, przestrzeni, zaraz powiem, dlaczego tak mogło powstać, no to on się zaczął rozszerzać i nastąpiło to, ta sekwencja, o której mówiłem. I okazuje się, obliczenia pokazują, że taki bąbelek musiał mieć bardzo wysoką gęstość energii zawartej w przestrzeni, bo inaczej byłaby bariera taką nie do pokonania. On by się nie mógł rozszerzać. A teraz powstaje pytanie, a dlaczego w ogóle to powstało? No więc tutaj jest pytanie, które wyprzedza to, co ja chciałem powiedzieć w części radiowej. Dlatego, że powstaje pytanie, dlaczego w ogóle coś powstało? Dlaczego mówimy, że jakaś sekwencja zdarzeń następowała, począwszy od jakiejś małej drobiny przestrzeni i dlaczego ona się powiększyła i tak dalej. To potrafimy sobie wytłumaczyć. Ale pytanie jest głębsze, jeżeli chodzi o to, dlaczego coś takiego powstało i dlaczego powstał taki wszechświat, a nie inny. To jest już pytanie z zakresu metafizyki, którą chciałbym omówić, jeżeli ojciec pozwoli, już w części radiowej, bo nie chciałbym zaczynać, bo to będzie pewien ciąg rozumowania. Nie chciałbym zanudzać telewidzów właśnie takim fragmentem tylko, bo to jest za mało czasu, tutaj jest parę minut zostało, więc nie chciałbym rozpoczynać tego tematu, ale bardzo Państwa zapraszam, jeżeli ktoś jest zainteresowany, do Radia Maryja, to postaram się to wyjaśnić w ramach określonej koncepcji metafizycznej.
Dlatego też dobrze, że ta zachęta została przez naszego słuchacza niejako wywołana. Tak,
bardzo dziękuję za to pytanie i chętnie odpowiem, ale później, jeżeli można, w audycji radiowej.
Pan profesor wspomniał, że rzeczywiście 2 minuty nam dosłownie pozostały. Takie bardzo krótkie pytanie w związku z tym, że pan profesor też zdecydował się kandydować do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Jak to całe doświadczenie, które pan profesor ma, wiedzę, którą posiadł, jak to wszystko i też ten niesamowity umysł analityczny, jak to wszystko może posłużyć, pomóc w polityce, takiej wielkiej polityce, ale przede wszystkim tej takiej polityce lokalnej?
W polityce lokalnej, no ważne jest to, bo Sejmik opiekuje się różnymi szkołami. Ja byłem właśnie w Komisji Edukacji Młodzieży, będąc poprzednio w Sejmiku i tam bardzo ważna jest opieka nad szkolnictwem. To jest takie specyficzne szkolnictwo, nie takie pomaturalne, coś takiego, ale tam też bardzo dużo rzeczy można wykorzystać, żeby no po prostu ukierunkować, dowiedzieć się, jak te studia wyglądają i to w całym województwie. Ale jeszcze mam taki jeden program, który bardzo mnie interesuje, mianowicie to jest związane z województwem, w którym się teraz znajdujemy, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. W Wielkopolsce jest bardzo niskie bezrobocie, natomiast w kujawsko-pomorskim jest znacznie większe, ale te województwa są bardzo słabo skomunikowane ze sobą. Zlikwidowano linie kolejowe, które na przykład przynobus jedzie z Poznania do granicy prawie województwa, ale gdyby trochę przekroczył, to można by połączyć te dwa województwa, znaczną część województwa Kujawsko-Pomorskiego, można by, ludzie mogliby dojeżdżać do pracy, uczniowie do lepszych szkół, czy bardziej zróżnicowanych szkół. I w zasadzie to są drobiazgi, ale właśnie program rządowy stale się ogłasza, będziemy budować, nie tylko odbudowywać dworce, ale również linie kolejowe. Mi się wydaje, że tutaj będąc, jakbym czasami się znalazł w sejmiku, to bym lobował za tym, żeby powstały te łączności, bo nie można robić tak, że województwa to są jakieś oddzielne enklawy. Muszą być linie łączności i właśnie kolej doskonale sprawdza się w tym, bo jest tania, bezpieczna i pewna. Z transportem samochodowym wiemy, mamy coraz większe kłopoty, korki, stałe prawie codziennie mamy wypadki na autostradach i dlatego jakbym się znalazł, to chciałbym lobować chociażby za tym. Może by się udało jakoś namówić samorządy jednego województwa do drugiego do współdziałania.
Bardzo dziękuję za tym. Serdecznie dziękujemy za tę część panu profesorowi.
No, dziękuję państwu za
zapraszamy do Radia Maryja. Oczywiście dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. A w związku z aktywnością polityczną odsyłamy. Za tydzień będzie taka możliwość. Pan profesor startuje z list Prawa i Sprawiedliwości do sejmiku województwa wielkopolskiego, czyli całe województwo może głosować.
Jest pozycja. Okręg poznański.
Tak? Okręg poznański,
tylko
oczywiście.
Okręg poznański.
Dobrze.
Dziękuję.
Pod numerem 4 pana profesora znajdziemy.
Dziękuję.
Bardzo dziękujemy państwu za tę część. Oczywiście
bardzo
zapraszamy.
Dziękuję państwu za udział w dyskusji i za po prostu uwagę, że raczyli odsłuchać to, co miałem do powiedzenia.
Dziękujemy.
Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Do usłyszenia o 21:30 w Radiu Maryja.